Dobry wieczór. Właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. W dzisiejszym odcinku wspólnie z wydawnictwem Powergraph i Justyną Hankus, autorką książki Dwie i pół duszy, folk noir, zabiorę Was w wyjątkową podróż do wsi Rutki nad jeziorem Ruty, gdzie na świat przychodzi chłopiec inny niż wszyscy i wszystko, co było Wam dotychczas znane. Zapraszam Was do pierwszego rozdziału tej wspaniałej, niezwykle mrocznej i pochłaniającej do reszty lektury, która niejednokrotnie wywołała na moich plecach dreszcz przerażenia, a to niełatwa sztuka. Zajrzyjcie również do opisu tego słuchowiska, gdzie znajdziecie kod zniżkowy na zakup tej magicznej i przepięknie wydanej książki, a tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Diabeł przyszedł od północy. Stanął na placu, zawył i tupnął nogą. Ludzie uciekali do chat, pozapalali w oknach ogarki, a potem wleźli pod stoły, pod łóżka i nakryli się pierzynami. Cisza zaległa we wiosce. Mróz kręcił powrozy, strach wiązał ludzi w pęczki, a diabeł wyciągnął kamień i szukał tego, kto go od niego weźmie. Wtedy mały kazubek, o którym mówili, że jest niespełna rozumu, wyszedł w samej koszuli boso na mróz. Podkradł się z tyłu do diabła i pociągnął go za ogon. Diabeł pisnął i podskoczył, odwrócił się. Kazubek spojrzał śmiało, ale diabeł uniósł rękę i zepsuł kazubka. Kamień zniknął, ludzie posnęli, a diabeł już tylko się śmiał. Opowieść Józefa Kosmy, urodzonego 17 maja 1917 roku we wsi Płoskinia, obecnie w powiecie braniewskim, zmarłego w 1999 roku w Jemiołach. O tym, jak kazubek doznał porażenia w nogach. Rozdział pierwszy. Marzec 1967. Wełnista noc, rozrzedzona białym księżycem, wypuszczała spod siebie wstęgę lichego asfaltu meandrującą przez las. Droga szemrała jak strumień, sepleniła na dźwięcznych głoskach, lecz nie przestawała gadać, zwracając się do lasu przymilnie, namawiając go, by ją objął, otulił. Las, przysłuchując się tej czułej pieśni, pozostawał jednak nieruchomy, posyłając jedynie na pobocza łopuchy i osty, które schylały się nad jej nawierzchnią. W tę miłosną przestrzeń obietnic weszła o północy dziewczyna. Szła od Rutek, śpiewała cicho, tylko dla siebie, choć nie dla siebie, założyła niedzielną sukienkę i rozpuściła włosy sięgające pasa. Jej szczupła sylwetka i lekkie kroki zdradzały młody wiek, jej szeroko otwarte oczy nie zdradzały niczego. Dziewczyna minęła gęstwinę drzew i jak po sznurku doszła do pagórków nachodzących na siebie tam, gdzie liście tworzyły pod szarymi, wyglancowanymi pniami buków gruby, czerwieniący się kożuch. Nieruchome i zamglone powietrze trwało w zatęchłej ciszy i tylko blade światło księżyca wpadało w tę przestrzeń, tnąc ją na nierówne części. Za stopami dziewczyny liście unosiły się samoistnie, przesuwały, wirowały i opadały z jękiem. Nie było widać żadnych nocnych zwierząt, pełzały jedynie w zapętlonych korowodach owady i pająki, którym obojętna pozostała zła sława i atmosfera niepokoju, jaka przylgnęła do tego miejsca. Na środkowym wzniesieniu, pozbawionym drzew, wystawał kościsty głaz, pomięty w nierówne fałdy, na wierzchu szary, przy ziemi czarny jak sadza. Po szycie ruszało się przy nim niemal jak nurt wody. Tyle tu było wijów, paręczników, skąponogów i korców oraz lepkich, miękkich gąsienic pełzających, by pożreć obrzydliwe larwy lęgnące się z miazmatów. Dziewczyna, nie zważając na robactwo, weszła na głaz i przytrzymując się ściany bosymi stopami, wspięła się na górę, położyła się na skalę, przylgnęła do niej brzuchem, piersiami, objęła szczyt całym ciałem i kołysząc się do ślepej muzyki, jęła go gładzić długimi, jasnymi włosami zebranymi w garść, aż zrobiły się całkiem czarne. Stefan zbudził się nad ranem. Usiadł gwałtownie, dysząc dotknął szyi. Gardło zapiekło się w twardą grudę, barki pulsowały z wysiłku, jakby właśnie skończył rąbać drewno, a oczy szczypały jak zasypane pyłem. Rozejrzał się półprzytomnie, wstał i ostrożnie podszedł do łóżka ojca w drugim końcu izby. Nachylił się nad nim, posłuchał oddechu. Wojciech pochrapywał nierównomiernie. Stefan odchylił zasłonę, ale na zewnątrz, prócz nocy kołtuniącej podwórze, nie było niczego. Zawahał się, ale jednak nie położył się z powrotem. Poszedł na palcach do pokoju siostry. Popchnął barkiem drzwi, spojrzał od progu. Pościel leżała rozwłóczona na podłodze. Okno zostało szeroko otwarte. Heleny w łóżku nie było. Co łazisz, jeszcze noc? Odezwał się Wojciech z chrypłym głosem, stając nagle za plecami syna. Helena zniknęła, szepnął Stefan, zdziwiony przełknął ślinę. Po twarzy starego przemknął strach. Mężczyźni ubrali się pośpiesznie i wyszli z domu w dwie różne strony, nie wiedząc, gdzie szukać dziewczyny, gdzie mogła pójść. Sama w nocy? Wojciech, drżąc na całym ciele, ruszył środkiem drogi do wsi. Serce tłukło mu w piersi, a zęby zacisnęły, aż chrupnęło w żuchwie. Nasłuchiwał, lecz nie przystawał. Rozglądał się tylko czujnie, jakby coraz szybszy marsz, trucht prawie, mógł mu przynieść ulgę. Nie zobaczył nikogo. Nie znalazł córki. Czarne płoty i domy odwracały się tyłem do niego. Stefan okrążył zabudowania, stanął przy skraju łąki, potem przeszedł przez pola nad jezioro, które spało nieporuszone, niewinnie ciche i obojętne, niczym dekoracja z rekwizytami. Zatrzymał się nad samym brzegiem. Nic. Pusto, piach stwardniały, woda gładka. Zawrócił na drogę w kierunku lasu. Czarno było, gęsto. Potrząsnął głową, jakby chciał wytrzepać wodę z uszu. Coś zassało mu się w środku, strzyknęło i odetkało z powrotem. Od drzew skrzypiało, od nocy niósł się szept, niezrozumiały, urywający się nagle, przechodzący w świst. Cień przebiegł mu drogę, zatrzymał się. Popatrzył, błysnęły dwie srebrne monety, ale po kilku sekundach Stefan już nie był pewien, czy widział zwierzę, czy zjawę. Nagle coś schwyciło go za kurtkę, odwrócił się, bezradny, ogłupiały i stanął, nie mogąc zdecydować, czy iść dalej, czy zawrócić. I wtedy zobaczył siostrę. Szła, potykając się, nabierając z każdym krokiem bardziej realnych kształtów, jakby ciało gęstniało, materializowało się. Podbiegł do niej szybko. Helena! Zaczął z pretensją, ale spojrzał w nieprzytomną twarz siostry, na jej bose i brudne ciało, chwycił ją więc tylko za ramiona i potrząsnął. Zwiesiła głowę, osłabła. Helena, co z tobą? Po co tam poszłaś? Tam nie wolno! Powiedział z lękiem w głosie. Tam zły! Obejrzała się, oczy jej zaszły mgłą.
Słyszałam wołanie.
Nogi się pod nią ugięły i byłaby upadła, gdyby Stefan jej nie podtrzymał. Chwycił ją w pasie i zaczął z nią iść, wlekąc prawie, byle dalej od tego lasu, od tej duchoty i szeptów. Świtało, wieś spała. Spały jeszcze koguty i psy. Nikt ich nie widział. Wojciech wrócił do domu, zmęczony i przerażony jeszcze bardziej niż wcześniej. Zawołał od progu Stefana, Helenę. Nikt nie odpowiedział. W kuchni napił się wody, siadł ciężko, zastanawiając się, co powinien zrobić. Pewnie na milicję musi iść, zgłosić. Za godzinę dwie pójdzie jeszcze do wsi, rozpyta. Wstyd. Córki nie upilnował. Potarł twarz dłońmi, pomyślał o żonie. Lecz gdy ponownie spojrzał w okno, zobaczył ich. Syna i córkę, idących miedzą w stronę domu, potykali się na nierównościach. Obserwował ich chwilę, potem zbliżył się do drzwi i ściągnął z gwoździa rzemień. Zawiązał na nim supeł, zacieśnił, owinął koniec wokół nadgarstka i nagle ogarnęła go rozpacz, która wyszła przez usta suchym szlochem. Oparł się o ścianę przy drzwiach, spojrzał na Chrystusa na krzyżu, na czarny portret żony ozdobiony ze schłymi kwiatami i zacisnął mocno szczęki. Stefan otworzył furtkę i poprowadził Helenę do drzwi. W progu puścił ją przodem. Wojciech uniósł ramię i bez słowa pociągnął rzemieniem po plecach dziewczyny. Krzyknęła cicho i upadła. Uderzył jeszcze raz. Zamachnął się znowu, gdy Stefan złapał ojca za rękę. Nie trzeba, tatę. Ona nie rozumie. Powiedział. Stary rzucił rzemień i poszedł do stodoły, a tam, gdy wsparł się na ciepłym grzbiecie krowy, pozwolił sobie na upust i wypłakał się w łaciatą sierść, wysmarkał, a spokojne bydlątko przyjęło to na siebie i ani drgnęło. Wojciech odczekał do siódmej, oblał głowę wodą i gdy usłyszał blaszany dzwon z wieży, udał się do kościoła. Przeżegnał się szeroko i wcisnął w konfesjonał. Szeptał długo, urywanie, emocjonalnie. Dałaby ci Cecylia za nieupilnowanie córki, oj dała, powiedział proboszcz, gdy Wojciech trzymając ręce przy piersi wyznawał na koniec, że zbił Helenę. Zwiąż ją, nakazał ksiądz, i módl się o wstawiennictwo Najświętszej Panienki. Związanie dziewczyny jednak nic nie dało. Modlitwa też nie. Stefan i Wojciech czuwali na zmianę, a o świcie, gdy obaj się obudzili, sznur leżał zwinięty na łóżku. Heleny nie było. Z dziewczyną było coraz gorzej. Wymykała się co noc. Każdym świtem Stefan szedł w to samo miejsce przy drodze pod lasem, aby ją półprzytomną przyprowadzić do domu. Helena natychmiast kładła się do łóżka, wyczerpana, a po dwóch godzinach snu nic nie pamiętała i tylko uśmiechała się ni to łagodnie, ni to bezrozumnie. Pokazywała Stefanowi zdumiona swoje podrapane ręce, zniszczoną sukienkę, a potem szła myć włosy i wyjmowała z nich gałązki i liście. Później zabierała się w zwolnionym tempie do swoich obowiązków, zawieszając się często wzrokiem utkwionym w przestrzeń. Wojciech zmarniał. Zczerniał. Musisz iść ze mną, tatę. Muszę ci pokazać, gdzie wychodzi na drogę z lasu, mówił Stefan. Kto ją przyprowadzi, jak mnie tu nie będzie? Ale Wojciech nie chciał iść. Bał się zobaczyć coś, czego nie udźwignie. Szedł do pracy zgnębiony, wracał jeszcze bardziej przybity. Wieczorami przesiadywał w stodole i modlił się razem z krowami, obserwując Helenę widoczną w oknie kuchni. Z dygotem myślał o tym, że Stefan chce się usamodzielnić i wyprowadzić do Niżynek, gdzie dostał pracę, i o tym, że zostanie sam do pilnowania córki, ale iść nie chciał, jeszcze nie. Pójdzie później, może jutro. Głaskał twarde grzbiety bydląt, tłumacząc im, co się stało i jak bardzo się boi o córkę. A one patrzyły na niego wielkimi oczami, same przestraszone, i żadnej rady z tego nie było. Aż nagle nocne wyprawy Heleny do lasu ustały jak ręką odjął. Mężczyźni patrzyli na nią niespokojnie, gdy coś powie, czy coś powie, ale ona zdawała się nie dostrzegać ich strachów. Zmieniła się. Była spokojniejsza niż kiedyś, niewidzialna i lekka w ruchach jak duch. Na pytania odpowiadała logicznie, choć bez zaangażowania. Niby wszystko wróciło do normy, ale coś gdzieś zaległo w kącie i siedziało ciężkie. Spod łóżka, gdzie trzymała pamiątki po matce, Helena wyciągnęła jej chustkę i blaszaną pozytywkę. Chustkę przykładała do twarzy, wdychając zapach. Pozytywkę uruchamiała kilkadziesiąt razy dziennie, co niezwykle irytowało obu mężczyzn. Wydawało im się, że baletnica kręci się na pozytywce zbyt długo, jakby w ogóle nie wymagała nakręcenia.
Maki i konkole,
mówiła Helena, owijając głowę chustką Cecylii, a Wojciech przełykał ślinę i szedł zwierzyć się krowom. W końcu Stefan wyjechał, a stary powoli odzyskiwał spokój. Niedługo to trwało. Już tydzień później zauważył, że córka zrobiła się senna za dnia, bardziej otępiała. Wstawała rano, ale zamiast zająć się tym, co zwykle, siadała przy oknie i nie ruszała się cały dzień. Wyglądała jak laleczka, drobna, z długimi, pszenicznymi włosami i nieruchomymi, błękitnymi oczami, które wpatrywały się albo w przestrzeń za szybą, albo w pozytywkę. Ojciec, obserwując Helenę, miał wrażenie, że dziewczyna zamieniła się w kukłę. Idę do roboty, mówił do niej. Może pranie nastawisz, kartofle obierzesz? Nie odpowiadała, a gdy wracał po południu, siedziała w tym samym miejscu. Nie pomogły krzyki starego, poszturchiwania, błagania i rozkazy. Patrzyła na niego, czy poznawała, nie było wiadomo. Coś śpiewała pod nosem i uśmiechała się łagodnie. W końcu przestała jeść. Wojciech zaczął ją karmić, ale jedyne, co przyjmowała, to było mięso i miód. Wszystko inne mieliła chwilę w buzi, a potem wypluwała, wyrzucając językiem na brodę. Wojciech wezwał Stefana. Helena, proszę, jabłko ci pokroiłem. Ale dziewczyna odwróciła głowę, krzywiąc się. Stefan przyniósł chleb, mleko, to samo. Musimy ją zabrać do lekarza, zawyrokował Stefan. Pojechali na drugi dzień. W przychodni było prawie pusto. Prześmierdły lizolem korytarz emanował smutkiem, jarzeniówki świeciły trupio i drgały, pykając raz po raz. Za oparciami krzeseł w poczekalni odłaziła farba zielonkawej lamperii, a wyblakłe plakaty podwijały się na brzegach. Jakaś przebudzona mucha tłukła w szybę, a w rejestracji dzwonił telefon. W oddali trzasnęły drzwi. Helena w skupieniu oglądała kwiatki na swojej spódnicy, dotykając ich kolejno, jakby je liczyła. Przed gabinetem lekarskim prócz nich czekały dwie osoby. Dyżur pełnił doktor Wierzbicki, nowy lekarz, który osiadł w okolicy ze swoją żoną i nie wszystkich jeszcze znał. Wojciech trzymał ręce na kolanach, powstrzymując je przed drżeniem, a Stefan przechadzał się nerwowo, szurając nogami. W końcu drzwi gabinetu otworzyły się i Wierzbicki zaprosił Helenę do środka. Wstała i poszła posłusznie. Niedługo to trwało, gdy lekarz zawołał Wojciecha, ale Stefan wstał szybciej i powstrzymał ojca gestem. Wszedł do gabinetu. W domu też nie mówi? Spytał bez wstępów doktor. Nie, odparł Stefan, i nie chce jeść. A powinna, i to zdrowo. Stefan milczał. Co jej jest, panie doktorze? Wierzbicki wstał zza biurka. Nie wiem, co jej jest. Jest odwodniona i musi ją przebadać psychiatra. A kiedy była u ginekologa? Stefan się zawahał. Z tego, co wiem, to chyba nie była. Nie? Wierzbicki uniósł brwi, ale nikt jej nie prowadzi? Jak to prowadzi? Stefan poczuł, że się poci. Według mnie to jest szósty miesiąc. Stefan przytrzymał się krzesła i usiadł. Helena patrzyła w ścianę, na której wisiał kalendarz przedstawiający bukowy las. Uśmiechała się do siebie. Trzy miesiące później, nocą, w szpitalu dla nerwowo chorych, urządzonym w ukrytym wstydliwie miejscu z dala od ludzi, dyżurująca pielęgniarka wezwała położną do przedwczesnego porodu. Helena męczyła się długo, mimo to nie wydała z siebie żadnego krzyku czy nawet jęku. W W końcu, po 20 godzinach, przyszedł na świat wątły chłopczyk, zapuchnięty i spokojny jak matka. Przelewał się przez ręce i nie miał siły nawet zapłakać. Helena przytuliła dziecko i nagle zaczęła śpiewać cichym, niezrozumiałym szeptem. Umarła w połowie frazy, na jednej nucie oddechu.
Biedulo,
powiedziała położna, patrząc na wymęczone porodem i nieudaną reanimacją ciało Heleny i przeżegnała się.
Wieczne odpoczywanie.
Potem wyłuskała chłopca z zakrwawionych pieluch i poprosiła pielęgniarkę o miskę z czystą wodą.
Trzymaj.
Poleciła i wręczyła jej zawiniątko z dzieckiem.
Widzi mi się, że ten maluch pójdzie zaraz za matką.
Nabrała wody do aluminiowej nerki na wymiociny i wylewając na głowę dziecka powiedziała:
ja ciebie chrzczę imieniem...
Zawahała się.
Mateusz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Powiedziały chórem kobiety, a Mateusz wyprężył się w pieluszkach i zapłakał na całe gardło.
Cud!
Szepnęła położna. Trzeba jeść mu dać. Wojciech kusy zwlekał tydzień, zanim pojechał po wnuka. Stefan zostawił go z tym samego. Nie przyjął do wiadomości narodzin dziecka. Coś w nim zalęgło i nie chciało puścić. Czuł, że wzbiera w nim nienawiść do chłopca, który zyskał życie kosztem jego siostry.
Oddajmy go do przytułku, powiedział twardo.
Jednak Wojciech nie mógł tego zrobić. Cecylia zeszła z portretu i siadła przy nim na łóżku, patrząc mu w twarz tak długo, aż się obudził.
Co? Burknął.
Ty wiesz co?
Odrzekła jego żona i dalej siedziała uparcie, aż wstał.
Twoja matka do mnie przyszła,
wyjaśnił Wojciech synowi, więc stał teraz w cuchnącym chemią korytarzu, w pustej, beżowej przestrzeni, tak rozpaczliwej, że cała krew spłynęła mu do pięt. Mateusz Kusy, matka Helena Kusy, ojciec nieznany. Było napisane w akcie urodzenia, w który stary wpatrywał się długo, nie słysząc, co mówi do niego przesadzista kobieta w okularach, podtykając mu jakiś drugi arkusz do podpisu.
Akt zgonu. Helena Kusy, córka Wojciecha Kusy i Cecylii Kusy z domu Serafin.
I został sam na korytarzu szpitala, trzymając te dwa papiery. Po jednym w każdej ręce.